A w trzeciej godzinie poranka będziemy rozmawiać teraz o wielkich budowach, które mają się rozpocząć, a może już gdzieś w jakimś sensie się rozpoczęły. Mikołaj Wild, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ten Centralny Port Komunikacyjny to po prostu wielkie lotnisko, które jest w planach wicepremiera Morawieckiego i w planach polskiego rządu. I co się dzieje z tym wielkim lotniskiem?
Przede wszystkim to coś więcej niż lotnisko. To poza tym, że budujemy centralny port lotniczy, budujemy również główne miejsce dla transportu kolejowego. 7 listopada została przyjęta uchwała Rady Ministrów, która stwierdza i wyjaśnia tak naprawdę, na czym polegają główne założenia naszej inwestycji. Teraz kolejny krok to ustawa, która maksymalnie przyspieszy proces inwestycyjny. Powołanie spółki specjalnego przeznaczenia, która udźwignie ciężar organizacyjny tego przedsięwzięcia oraz wszczęcie badań środowiskowych, tak aby w przeciągu najbliższych 2 lat móc wystartować z pracami projektowymi, które zakończą się w ciągu kolejnych 2 lat.
Może spróbujmy przypomnieć naszym słuchaczom, gdzie ma być ulokowany ten wielki port i jakiego rozmiaru jest to inwestycja?
Port Solidarność, bo taką nazwę przyjęliśmy dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, będzie ulokowany między Warszawą a Łodzią, 40 km od centrum Warszawy, w miejscowości Stanisławów, w gminie Baranów. To jest niedaleko trasy A2 Warszawa-Poznań. Jest to inwestycja, która będzie, której koszty wyniosą do 35 miliardów złotych, na którą składa się rozbudowa sieci kolejowej, rozbudowa sieci drogowej i cały węzeł lotniczy, którego koszty wyniosą około 16 do 19 miliardów złotych.
Czyli 35 plus 19, tak?
Nie.
Bo razem, my tutaj razem był nauczyciel matematyki w poranku, to było w pierwszej godzinie poranka, wnet powiedział, że panowie, my przyznaliśmy się do pewnej niewiedzy matematycznej, ale to na tym wyższym poziomie, bo tak sobie liczyliśmy, ile ten port lotniczy, ten węzeł komunikacyjny, centralny port komunikacyjny będzie kosztował i wyszło nam, że więcej niż 35 miliardów, że musi być więcej o 20 miliardów, bo inaczej to się nie złoży. Drogi, kolej, lotnisko, infrastruktura, wszystko co jest potrzebne z Warszawy, tam nie można dojechać, trzeba dobudować trzecią nitkę, trzeci pas autostrady z 2 stron i to są olbrzymie koszty. I czy to zostało, kto to policzył w ogóle, jak jeszcze nie ma ani planu, ani twierdzenia, jakie inwestycje środowiskowe są potrzebne, tak żeśmy wymieniamy te 35 miliardów.
Już mówię. Jeżeli chodzi o koszty komponentu lotniczego, czyli koszty tego, ile będzie kosztować nas samo lotnisko, to kierowaliśmy się kosztami, które były potrzebne, aby wznosić podobne porty lotnicze na świecie. Jeżeli natomiast, i to jest ten koszt 16 do 19 miliardów. Koszt 8-9 miliardów, który jest potrzebny na budowę nowej trasy, która połączy Warszawę z Łodzią oraz łączników kolejowych, które włączą port Solidarność w system kolejowy kraju, to jest, tak jak powiedziałem, to jest koszt 8-9 miliardów. Wreszcie rozbudowa autostrad, rozbudowa przewidzianej w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju autostradowej obwodnicy Warszawy, tego dużego ringu, który umożliwi tirom objeżdżanie Warszawy, a jednocześnie usprawni dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego, to koszty w zależności od wielkości inwestycji. od miliarda 700 milionów do 5, do 6 milionów.
No dobrze, a jak się inwestuje, to chce się zwrot tych inwestycji dostać. Znaczy, żeby ten port zarabiał na siebie, a nie żeby był taką kulą u nogi polskiej gospodarki, że będziemy co chwila debatować w polskim parlamencie, ile miliardów złotych trzeba dołożyć, żeby ten port funkcjonował. Jest to policzone? Wiadomo, że takie lotnisko w sercu Europy, wielkie lotnisko jest potrzebne?
Podam kilka danych, które może unaocznią, w jakim miejscu rozwoju rynku lotniczego się znajdujemy. Polska, jeśli chodzi o mobilność Polaków, jest wciąż goni peleton. Jesteśmy, zgodnie z badaniami z 2014 roku, Polacy latają czterokrotnie rzadziej niż mieszkańcy starej Unii Europejskiej i latamy nawet rzadziej niż mieszkańcy naszego regionu. Mówiąc w skrócie, latamy rzadziej niż wskazywałaby na to majętność, nasza majętność. Powinniśmy, zgodnie z tym, jak jesteśmy bogaci, powinniśmy latać więcej. Tutaj jednym z powodów takiego stanu jest brak infrastruktury. I oczywiście niektórzy powiedzą, że szklanka jest do połowy pusta, inni powiedzą, że szklanka jest do połowy pełna. My mówimy, to jest wielki potencjał. W naszym rynku jest wielki potencjał. Co więcej,
jeszcze trzeba mieć dokąd i po co polecieć. Przecież tak naprawdę jak ktoś chce gdzieś polecieć, no to już sobie pojedzie na lotnisko Okęcie i tam są samoloty i może stamtąd wystartować.
No, myślę, że moglibyśmy tu jeszcze wspomnieć o Krakowie choćby, czy Katowicach, prawda, Rzeszowie, czy innych miastach.
Tak, to prawda. Tym niemniej chciałbym zwrócić panów uwagę, że mówimy o porcie, o całkowicie innych zadaniach niż porty regionalne, które są przeznaczone do ruchu przede wszystkim średniodystansowego i, no co tu dużo mówić, nakierowane raczej na tanie linie lotnicze, które maksymalnie tną koszty i przez to tną też siatkę. Nie do wszystkich kierunków polecicie państwo z portów regionalnych. Nie do wszystkich kierunków możecie panowie polecieć również obecnie z portu Chopina. Dlaczego tak jest? Dlatego, że pewne na obłożenie, na rentowność pewnych kierunków nie wystarcza ilość mieszkańców, ilość potencjalnych pasażerów zamieszkujących dany region. Dlatego powstają lotniska hubowe, węzłowe, do których linie lotnicze zwożą pasażerów po to, by następnie rozwieźć ich po całym świecie. I dlatego wtedy przykładowo powstaje, jest otwierane nowe połączenie, przyjmijmy do Göteborga. Ilość potencjalnych klientów, których w rejonie Warszawy byłaby zainteresowana lotami do Göteborga jest zbyt mała, aby otworzyć codzienne połączenia na tym kierunku. Natomiast jeśli dodamy do tego mieszkańców z innych miast Polski, mieszkańców z innych miast Unii Europejskiej, ale tej wschodniej Unii Europejskiej, jeżeli dodamy innych miast z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, to połączenie nagle staje się rentowne, tylko trzeba ich zwieść. A żeby zwieść ich w jedno miejsce, konieczne jest lotnisko, które jest w stanie wytrzymać tak zwane fale przylotowe, kiedy gwałtownie wzrasta ilość pasażerów, która jest obsługiwana przez lotnisko. Takich warunków nie ma Okęcie, chociaż Okęcie, to trzeba też mocno podkreślić, bo też czasem w debacie publicznej nie zdajemy sobie sprawy, jak rośnie ruch lotniczy w Polsce. Od lipca zeszłego roku do lipca tego roku liczba pasażerów na Okęciu wzrosła o 24%. Niemal o 1/4 z roku do roku wzrosła ilość obsługiwanych pasażerów.
Czy do tego momentu, kiedy wybudujemy to lotnisko, LOT nie zbankrutuje? Jaka jest sytuacja LOT-u w tej chwili? Była zła, teraz się poprawiła?
LOT jest, oczywiście miał w swojej historii wzloty i upadki. Teraz zdecydowanie jest na fali wznoszącej. I to też chciałbym z całą stanowczością podkreślić. To nie jest wynik pewnej koniunktury na rynku lotniczym. To nie jest wynik niskich cen ropy. Niskie ceny ropy tak naprawdę utrzymują się już od czasów, od 2015 roku utrzymują się niemal na tym samym poziomie, więc to nie jest źródło sukcesu LOT-u, a ta rzekomo dobra koniunktura nie zapobiegła upadkom takich linii jak Air Italia czy Air Berlin. Więc to nie jest... LOT wszedł w niszę rynkową. LOT wykorzystuje sytuację, która istnieje na rynkach środkowo-wschodnich. Otworzenie połączenia międzykontynentalnego z Budapesztu dobrze pokazuje ten fenomen. Rynek środkowo- i wschodnioeuropejski jest traktowany jako peryferia ruchu dla rynku lotniczego, jako teren, z którego zasysa się pasażerów.
Jeszcze jeden argument, którego użył kiedyś Wojciech Cejrowski. Powiedział, wybudujemy duże lotnisko, duże samoloty wojskowe będą mogły lądować, przylecą albo towarzysze z Rosji, albo towarzysze z Chin. Wylądują, opanują lotnisko i będzie po sprawie.
I rozjadą się pociągami.
I rozjadą się szybkimi pociągami po całej Polsce.
Rozważyłbym raczej inny scenariusz. Wyobraźmy sobie sytuację, w której na porcie Port Solidarność może wylądować 120 tysięcy w ciągu jednego dnia, 120 tysięcy wojsk naszych sojuszników. Wyobraźmy sobie sytuację, w której obecnie, mały trend, obecnie wyszliśmy już z okresu, gdzie wojny wygrywa się pociągami wojskowymi. Tak? To już nie jest ten okres. Natomiast rzeczywiście przygotowanie terenu walki może nastąpić poprzez transport ciężkiego sprzętu, także koleją. Z tego punktu widzenia polska kolej ma bardzo wiele do zrobienia. I pewien impuls rozwojowy, który zakłada rozbudowę sieci kolejowej, bo rozbudowa sieci kolejowej to jest jeden z trzech podstawowych celów tego programu. Pierwszym jest budowa portu lotniczego, który będzie mógł zawalczyć o miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów świata, nie największych, najlepszych portów świata, które zapewniają najbardziej komfortową obsługę pasażerską, które nie gubią pasażerów, ani tym bardziej bagaży pasażerów, które zapewniają, że pasażerowie czują się jak u siebie, tak jak każdy, kto podróżował przez port lotniczy w Singapurze, mówi, że to jest lepsze miejsce niż nie jeden hotel. Tak jest, ta obsługa jest tam na takim dobrym poziomie. Każdy, kto podróżuje przez lotnisko w Seulu, mówi, to jest niesamowite, jak znakomicie może być zorganizowana obsługa pasażerów. Teraz tylko drugim celem jest właśnie rozbudowa sieci kolejowej, czego potrzebujemy, ponieważ wtedy, gdy kraje Europy stawiały ponownie na kolej w latach 90., my zlikwidowaliśmy i rozebraliśmy, jak szabrownicy, 5 tysięcy tras kolejowych z 24 tysięcy tras kolejowych, które mieliśmy. W wyniku tego przodujemy w liczbie miast, które o wielkości 10 tysięcy mieszkańców, które nie są obsługiwane przez kolej. Ostatnia rzecz, trzeci cel, integracja Łodzi i Warszawy. Mamy szansę sprawić, że Łódź, która do niedawna była jeszcze drugim miastem w Polsce, a teraz jest już trzecim, za chwilę będzie czwartym, bo się wyludnia, dostanie rozwojowego kopa, i stanie się czymś więcej niż tylko sypialnia dla Warszawy.
Po dziennikarsku to zrobimy. Łódź dostanie kopa, powiedział.
Tak, ja jeszcze, jeżeli mogę, to mam Mikołaj taką refleksję Wilc. Rzeczywiście, że ten projekt jest na tyle spektakularny i duży, on przypomina projekty II Rzeczpospolitej, projekty budowania Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego, to jest taki rozmach, prawda? Czy to rzeczywiście możemy już powiedzieć na przykład, że w momencie, kiedy ten port będziemy mieli, tak jak kiedyś myślało się o Gdyni, czy też myślało się właśnie o Centralnym Okręgu Przemysłowym, jakiego rodzaju przyspieszenia, czy też jakiego rodzaju możliwości uwalniamy?
Przede wszystkim port Solidarność budujemy nie dla Mazowsza. To nie jest port dla Mazowsza, to jest port budowany dla całej Polski, którego skutek i pozytywny wpływ na gospodarkę będzie odnosił się do terenu całej Polski. Ponieważ port, Centralny Port Komunikacyjny, to nowe zorganizowanie, nowa organizacja całego systemu transportowego w Polsce to zapoczątkowanie zmian, które umożliwią na przykład sytuację, w której z Rzeszowa do Koszalina nie będziemy tak jak teraz jeździć 11 godzin, 11,5 godziny.
Tak, przez Wrocław, prawda?
Tak, tylko mamy szansę, umiejętnie organizując ruch kolejowy, skrócić ten czas dwukrotnie.
A w końcu będzie szybka kolej, także mówił pan o rozmaitych lotniskach i o komunikacji. Z Szanghaju 50 kilometrów się w kilka minut przejeżdża pociąg chiński, a my taki pociąg chiński będziemy mieli?
No, widzę tutaj dwa zadane pytania. Pierwsze pytanie o szybką kolej, drugie pytanie o zaangażowanie chińskie, więc pozwolę sobie po kolei odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli chodzi o...
A dobrze, proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o szybką kolej, przyjęliśmy na potrzeby koncepcji, która została zatwierdzona przez rząd Rzeczpospolitej, że aby uzyskać takie parametry, aby dwukrotnie przyspieszyć na niektórych odcinkach podróżowanie po Polsce, nie potrzebujemy szybkich kolei w rozumieniu TGV, czyli pociągów mknących z zawrotnymi prędkościami przekraczającymi...
Tylko 300, furmanki.
200-250 km na godzinę, czyli standard, który są w stanie osiągnąć pociągi typu Pendolino. To jest standard, który na potrzeby Polski, na potrzeby kraju, który ma dosyć rozpiętą siatkę miast i nie ma dwóch wielkich aglomeracji jak Paryż i Lyon, które trzeba połączyć koleją mknącą właśnie takimi zawrotnymi prędkościami, jest całkowicie wystarczający. Być może kiedyś zostanie podjęta decyzja, chcemy jeszcze przyspieszyć. Natomiast, żeby osiągnąć parametry, o których mówimy,
to nie
jest konieczne.
Od razu dodajmy 200 kilometrów, będzie 400 i nie będziemy się wtedy spierać. A kto będzie właścicielem tego lotniska?
Lotnisko, sama inwestycja jest i będzie realizowana przez stronę public, czyli realizuje to spółka będąca 100% własnością Skarbu Państwa, w której udziały nie będą mogły zostać zbyte.
Czyli 100% udziałów, ale też...
Jest tutaj drugi element. Inwestycje w duże lotniska są dochodowym interesem i zakładamy możliwość wybudowania samego komponentu lotniskowego we współpracy z partnerem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Na tą decyzję mamy jeszcze 2 lata. Przez te 2 lata będziemy skupiać się na eliminowaniu ryzyk inwestorskich. Powiem tak, jest to też dobre z tego punktu widzenia, że przez najbliższe 2 lata będziemy przygotowywać tą inwestycję tak jakbyśmy chcieli pozyskać wymagającego, surowego inwestora rynkowego. Natomiast to, czy zdecydujemy się na to,
zobaczymy. A czy nie będzie to kosztem na przykład spławności Odry? Czy wystarczy pieniędzy zarówno na ten port lotniczy, jak i na poprawę spławności Odry, na odbudowę stoczni szczecińskiej?
Na przekopanie kanału.
Na przekonanie, bo to jest zamierzeń jest dużo, a pieniędzy tak dużo nie ma. Cały czas żyjemy na kredycie, panie ministrze.
Tutaj kwestia finansowania oczywiście jest bardzo istotna. Z tego względu tam, gdzie można mówić o dochodowości takiej pojętej w ściśle finansowy sposób, dopuszczamy teoretycznie możliwość zaangażowania partnerów prywatnych. Natomiast pytanie, czy Polska bardziej potrzebuje sieci kolei, czy Polska bardziej potrzebuje innych inwestycji, wielkich inwestycji, to jest pytanie natury politycznej, przy czym tej polityki przez duże P, jako decyzji kierowanych dobrem wspólnym. Oczywiście chciałbym tylko zwrócić uwagę, że jeżeli nawet inwestycje w Centralny Port Komunikacyjny traktować jako olbrzymią finansowo, bo tak rzeczywiście jest, liczba 36 miliardów poraża, to zwróćmy uwagę, że są to koszty rozdzielone na kolejne 10 lat. To nie są koszty, których nie jest w stanie udźwignąć nasza gospodarka.
Na zakończenie, jaki uniwersytet pan skończył?
Uniwersytet Warszawski. To jest
Wydział Prawa?
Wydział Prawa. Studiowałem też w kilku innych szkołach, natomiast Uniwersytet Warszawski jest moją uczelnią macierzystą rzeczywiście.
A szczeble w karierze zawodowej, jakie pana były?
Najpierw po powrocie ze stypendium w Niemczech pracowałem przez 3 lata w Trybunale Konstytucyjnym. Potem, gdy powstała Prokuratoria Generalna, czyli taki adwokat państwa, zostałem radcą, potem starszym radcą, dyrektorem Departamentu w Prokuratorii Generalnej. 2 lata temu zaproponowano mi funkcję wiceministra Skarbu Państwa, gdzie nadzorowałem między innymi LOT. No i teraz kolejny etap, który wiąże się między innymi z zapewnieniem LOT-owi dalekich perspektyw.
A podlega pan ministrowi, wicepremierowi Morawieckiemu, czy to jest w strukturze resortowej, to jest w jakim miejscu ulokowane?
Jestem sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w związku z czym jestem odpowiedzialny bezpośrednio przed premierem.
Bezpośrednio przed premierem. O żonę, o dzieci nie pytamy,
nie,
prawda?
Nie. Oczywiście nie? Zakładamy, że to jest ten element, o którym pewnie nie wszyscy chcą mówić, traktując to jako sferę czystą i absolutnie niedostępną, bo prywatną.
Takie jest zdanie członka Prezydium Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Mariusza Pilisa. Jest godzina 9:38. Pan Mikołaj Wild, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego RP był gościem Poranka Wnet. Dziękujemy panu ministrowi za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.